Nasz gość dnia.
Gościem dnia Radia Nadzieja jest Lech Szabłowski, starosta powiatu łomżyńskiego. Dzień dobry, panie starosto.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Powiat łomżyński otrzymał dofinansowanie z budżetu województwa na rozwijanie współpracy międzynarodowej ze swoimi zagranicznymi partnerami. Ile i na co konkretnie te dofinansowanie otrzymaliście?
Samorząd województwa podlaskiego już od kilku lat realizuje taki program wsparcia finansowego samorządów gminnych i powiatowych w zakresie współpracy międzynarodowej, rozwoju tej współpracy. Złożyliśmy w tym naborze wniosek, tak jak w latach poprzednich, również o wsparcie finansowe naszej współpracy, kontynuacji naszej współpracy z powiatem Dingolf i Landau w Bawarii. Ta nasza współpraca, to porozumienie zawarte w pierwszym roku funkcjonowania powiatu w 1999 nadal trwa. Wsparcie finansowe, jakie otrzymaliśmy w wyniku podpisanej wczoraj umowy, a wcześniej rozstrzygniętego konkursu, to jest 12 tysięcy złotych. W tym roku na przełomie czerwca i lipca wyjeżdżamy tam do Bawarii. W ramach tego wyjazdu program jest przygotowywany, ale duża część tego programu to będzie poświęcona jubileuszowi współpracy gminy Śniadowo z gminą Markszkofen. To jest 25 lat. Gmina Śniadowo, nasz powiat oczywiście, i gmina Markszkofen to powiat Dingolf i Landau, ale również będą to spotkania w obszarze kultury, w obszarze sportu, również rozwoju turystyki, młodzieży, tak jak przy okazji wszystkich wizyt, czy partnerów niemieckich w Polsce, czy naszej w Niemczech. Te nasze działania, te nasze rozmowy prowadzimy, poznajemy się wzajemnie. No, często dochodzi do jakichś takich kontaktów bezpośrednich, międzyludzkich, nawet przyjaźni. Tak naprawdę pokazujemy prawdziwe, to dobre oblicze Polaków, Polski, naszym partnerom z Niemiec. To też temu służy ta współpraca i temu służy to wsparcie finansowe, które wczoraj otrzymaliśmy.
To jakie konkretnie korzyści płyną z tej współpracy? No nie wiem, widzicie jakieś innowacyjne rozwiązania w tamtym samorządzie, które chcecie potem albo już wprowadziliście tutaj na terenie powiatu?
Wprowadzenie drugiego etapu reformy administracyjnej w Polsce 1 stycznia 1999 roku, czyli wprowadzenie albo reaktywowanie powiatów, ale również województw samorządowych, było oparte w dużej mierze na modelu niemieckim. To też początki tej naszej współpracy i to porozumienie miało za celu przede wszystkim podjęcie, powiedzmy, takiej nauki z naszej strony i czerpania z doświadczeń niemieckich samorządowców tutaj powiatowych, bo my tą reformę wdrażaliśmy, wprowadzaliśmy. Zaczynaliśmy, można powiedzieć, od zera, nie było nic. Niemcy mieli to doświadczenie już dość długie i w szczególności na tym skupialiśmy się, jeśli chodzi o tą naszą współpracę. Oczywiście wiele osób myślało o tym, nawet może marzyło o tym, że ta współpraca przyniesie konkretne efekty w postaci inwestycji podjętych przez biznes niemiecki tutaj na naszym terenie. Oczywiście do tego nie doszło. Rozmowy były prowadzone w tym kierunku również, nie ukrywam. Natomiast trzeba powiedzieć tak, że Niemcy są bardzo skrupulatni i przede wszystkim dbają o własne interesy. Tym pewnie różnimy się często od Polaków, a może w szczególności od obecnego rządu, który niekoniecznie skupia się przede wszystkim na załatwieniu interesów Polski i Polaków. Niemcy dbają w szczególności o własne interesy i oni tak naprawdę tamten czas, początek tej naszej współpracy, to wykorzystywali w dużym stopniu również na to, żeby zachęcać, zapraszać Polaków do wyjazdu tam do pracy. Oczywiście wielu Polaków tam wyjeżdżało w okresie letnim, nawet 20 tysięcy Polaków pracowało tam na terenie powiatu Dingolf i Landau. Natomiast dla nas to było ważne, czyli to obserwowaliśmy, czy rozmawialiśmy, jak ten samorząd jest tam skonstruowany, jak ten samorząd działa, jak pracuje, w jaki sposób są prowadzone te usługi dla ludności. To było dla nas ważne. Ważne było dla rolników wyjeżdżających tam do Niemiec, żeby zobaczyć, jak funkcjonują gospodarstwa rolne.
Czy faktycznie potem to się przełożyło na jakieś wasze działania?
My byliśmy wtedy przed wejściem do Unii Europejskiej, przed Polską, przed Polakami były stawiane te różnego rodzaju wymagania, często bariery, bardzo, bardzo wysoko postawione bariery po to, żeby je przejść, żeby je osiągnąć, żeby można było realizować programy różnego rodzaju, w tym unijne. I to było na pewno bardzo, bardzo potrzebne w tamtym czasie. Dzisiaj mamy sytuację trochę zdecydowanie inną. Polska jest na innym poziomie rozwoju zupełnie. Dzisiaj to jest tak, że Niemcy tutaj przyjeżdżając często pewnie nawet zazdroszczą pewnym przedsięwzięciom, które zostały w Polsce podjęte, w szczególności jeśli chodzi o infrastrukturę na pewno, bo myślę, że jeśli chodzi o drogi, w szczególności drogi szybkiego ruchu, drogi ekspresowe, ale również drogi lokalne, często pewnie Niemców wyprzedzamy. Myślę, że mogą zazdrościć nam różnego rodzaju innowacyjności podejmowanych przez naszych przedsiębiorców często zaczynających od zera, od samego początku. Dzisiaj funkcjonujące firmy zatrudniające kilkadziesiąt, a nawet może kilkaset osób, które powstały w dość krótkim czasie.
No to też ciekawe, co pan powiedział, że jednak Niemcy nie chcieli tu inwestować i że Niemcy przede wszystkim patrzą na swoje dobro, w przeciwieństwie trochę do nas, do Polaków, którzy do każdego wychodzą z sercem na dłoni tak naprawdę. Liczymy na przyjaźnie, po tym, że ktoś nam się odwdzięczy, a i często czujemy po tym rozczarowanie.
No tak, tutaj niestety jesteśmy właśnie takim narodem bardzo ufnym, zbyt bardzo ufnym, i te doświadczenia w historii Polski pokazują, że często jest to błędem. No, to, czego dzisiaj doświadczamy w tej polityce międzynarodowej, pan redaktor wie, o czym mówimy, to jest takim dobrym przykładem właśnie zbyt takiego dużego zaufania, zbyt daleko idącej dobroci kierowanej w stronę innych. Powinniśmy w szczególności dbać o nasze interesy. Jeśli nasze interesy będą zabezpieczone, tym samym można pójść dalej po to, żeby pomagać innym. Będzie nas na to stać. Natomiast z drugiej strony będzie większa życzliwość od tych, którym pomagamy, i bardziej będzie to doceniane.
No tutaj kamyczek do ogródka tak naprawdę wszystkich opcji politycznych w Polsce. Pamiętam, wygrał prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, to nasi posłowie krzyczeli w Sejmie Donald Trump i chodzili z czapeczkami czerwonymi.
No tak, ja dlatego powiedziałem o Polakach, powiedziałem o narodzie polskim. To jest nasza taka, nie wiem, czy to jest wada, może to jest cecha i pozytywna często, bo tym trzeba się również szczycić, ale powinniśmy zwracać uwagę na to, że najważniejszą sprawą dla nas są interesy Polaków, są interesy Polski. Tak jak każdy z nas w swojej rodzinie przede wszystkim dba o zabezpieczenie takiego tak zwanego dobrostanu w rodzinie, dopiero dalej wychodzimy z pomocą do innych.
18 maja odbędzie się święcenie kapliczki w Mikołajkach. No i praca nad tą kapliczką trochę trwały.
Prace może nie były zbyt długie, przygotowanie do tego zdecydowanie dłuższe. Ja przypomnę, że ta kapliczka została najpierw przeniesiona w inne miejsce, wcześniej stała w polu, można powiedzieć, przy kiedyś przebiegającym szlaku drogowym, w tej chwili jest przy naszej drodze powiatowej. Wymagało to wielu zgody właściciela gruntu, na którym ta kapliczka stała, pozwolenia na budowę, uzgodnienia z konserwatorem zabytków. Musieliśmy pozyskać środki finansowe, które udało się otrzymać z Rządowego Funduszu Polski Ład Zabytki. Bardzo dobry program. Kwota 108 tysięcy złotych. Może nie aż taka powalająca, natomiast no, wystarczająca przy naszym udziale finansowym niewielkim do tego, żeby to zadanie wykonać. Ostatecznie czekaliśmy jeszcze na zgodę konserwatora zabytków na to, aby można było na tej kapliczce zainstalować krzyż, symbol naszej wiary. Została zainstalowana również płaskorzeźba świętego Izydora Oracza, a ten termin 18 maja poświęcenia kapliczki wynika z tego, że tak jak wspomniałem, święty Izydor Oracz, patron rolników, 15 maja to jest wspomnienie świętego Izydora Oracza, dlatego w okolicach tego dnia, tego wspomnienia, tego święta to wydarzenie organizujemy. Będzie to poświęcenie, będzie poprzedzone mszą świętą w kościele w Szczepankowie, msza święta w intencji rolników. Druga część to właśnie poświęcenie tej kapliczki, która no, wcześniej interesowała pewnie wielu przejeżdżających, chociaż była oddalona od drogi, ale jej stan był fatalny. Ona groziła w ogóle przewróceniem się, była mocno pochylona. A przypomnę, że kapliczka została odbudowana w miejsce poprzedniej na początku XIX wieku, a ta poprzednia to według legend to był wiek XVI. W związku z tym naprawdę no, warto było i trzeba było się pochylić nad tym, żeby tą sprawę uporządkować. Dzisiaj można powiedzieć, że ta kapliczka w tym miejscu to jest taką latarnią, takim drogowskazem dla przejeżdżających, ale dla rolników, bo święty Izydor Oracz, przypominam.
Święty Izydor Oracz, no i region, nasz region tak naprawdę, region rolniczy.
Oczywiście tak. Wśród pól stojąca kapliczka, no wydaje się, że miejsce jest takie idealne, żeby można było no, zatrzymać się, obejrzeć, pomodlić się pewnie również. I to dotyczy i rolników, i wszystkich tych, którzy tamtędy będą przejeżdżać.
A jaką wartość mają tego typu właśnie inicjatywy?
No, wartość mają zasadniczą, naszą podstawową, jedną z podstawowych rzeczy nas, Polaków, samorządów, rządu, jest dbałość o naszą kulturę, o naszą historię, dbałość o zabytki. Z tego programu, o którym wspomniałem, rządowego programu ochrony zabytków, w czasie, kiedy ten program funkcjonował, wspieraliśmy również inne przedsięwzięcia o charakterze rewitalizacji kościół w Piątnicy, kościół w Drozdowie, nagrobek, jeden z nagrobków na cmentarzu w Śniadowie, ale korzystaliśmy ciągle ze środków finansowych i realizujemy zadania w obszarze rewitalizacji dworu zabytkowego w Drozdowie, naszej siedziby muzeum. Powinniśmy i robimy to, na ile jest to możliwe, w szczególności finansowo, aby przywracać dawny blask tym obiektom, różnym obiektom zabytkowym.
Wicestarosta Ostrołęcki mówił podczas ostatniej wizyty, że podczas ostatniej wizyty w Łomży i Ostrołęce wiceminister Malepszak pokazał plany realizacji, no może nie powiem szprychy numer 3, bo to nie będzie w ramach CPK, ale podobnego przebiegu trasy jak ta szprycha numer 3. I wierzy pan, że to dojdzie do skutku, czy że to połączenie jest faktycznie brane pod uwagę, czy to trochę ma zamydlić oczy tutaj politykom, samorządowym, żeby tak głośno nie protestowali przeciwko tym działaniom?
Panie redaktorze, ja myślę, że to, o czym mówił pan minister Malepszak, to jest taka właśnie odpowiedź na działania opozycji w tej chwili parlamentarnej, samorządowców, stowarzyszenia tak dla CPK, ciągle upominających się powrotu do pierwotnie przygotowanych planów, czyli budowy lotniska i tego komponentu drugiego, czyli szprych kolejowych, w tym tutaj w naszym przypadku szprychy numer 3. Bo przypomnę, wcześniej, kiedy zaczęliśmy głośno mówić o potrzebie budowy tej szprychy numer 3, poszedł taki przekaz, też wtedy wizyta w Łomży, bodajże pana ministra Malepszaka, informacja o powrocie Łomży na trasy kolejowe, ale to, co zostało zakomunikowane, to jest program Kolej Plus z 2020 roku, czyli za czasów poprzedniego rządu i samorządu. To jest również przywracanie kolei, czy rewitalizacja istniejących linii kolejowych. To nie jest komponent CPK, to nie jest szprycha. Ta kolej do Łomży, która od połowy czerwca zostanie przywrócona. Podobnie wygląda sytuacja, jeśli chodzi o dalszy przebieg kolei, czyli w kierunku tutaj Kolna, Pisza, Giżycka, Orzysza, Orzysza-Giżycka. To jest podobna sytuacja, czyli powiedzmy kontynuacja modernizacji torów kolejowych z budową nowych odcinków oczywiście, bo w Łomży w tej chwili trakcja kolejowa kończy się, ona miałaby być dalej budowana, ale to wszystko jest przenoszone jakby w inny obszar działalności ministerstwa, czyli nie Centralny Port Komunikacyjny, tylko PKP PLK, czyli kolej jednotorowa, niezelektryfikowana, kolej zdecydowanie niższych prędkości. No, dobrze, że pewne działania są realizowane przez ministerstwo, natomiast czy one będą wdrożone, nie wiem, no, czy to potrzeba było aż 2 lata, bo przecież 2 lata już obecny rząd funkcjonuje. Czy potrzeba było 2 lata, żeby przestawić kierunek myślenia i kierunek działania ze szprychy numer 3 na kolej w ramach PKP PLK? No, wydaje mi się, że nie, bo tak naprawdę na dziś to mamy tylko gdzieś tam grafikę pokazaną, jak te koleje, jak te trasy będą przebiegały. No i tam te uzgodnienia, które w czerwcu mają być ogłoszone, ma być przyjęty wariant przebiegu na poziomie ministerstwa, nie wiem, czy dalej na poziomie rządu. Co dalej będzie z tego wynikało? Nie wiem, bo ogrom pracy przed. A jeśli chodzi o szprychę numer 3, wariant inwestorski już był wybrany i należało zaraz po wyborze tego wariantu składać wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. Bylibyśmy dzisiaj już zdecydowanie dalej, jeśli chodzi o budowę kolei tutaj w naszym terenie.
Bo tak, bo wiceminister Malepszak pokazał samorządowcom za kulisami gdzieś przebieg tej kolei do Giżycka, ale z drugiej strony na konferencji pytany właśnie o tę szprychę numer 3 nie odpowiedział, że tak, planujemy coś podobnego, trochę na innych zasadach, tylko i on, i posłanka z Łomżalicy, Alicja Łebkowska-Gołaś, mówili o tym, że no nie ma sensu gadać o bajkach z mchu i paproci.
Ja się z tym nie zgadzam, bo poprzedni rząd, przygotowując ustawy o CPK, jakby zabezpieczył również środki finansowe na realizację tego przedsięwzięcia. Przypomnijmy, że przecież to nie jest inwestycja, która miała być zrealizowana i rozliczona w ciągu jednego roku. To jest inwestycja wieloletnia, a sprawa zasadnicza to... Ten układ komunikacyjny został wpisany do europejskiego programu TNT, czyli tych przewozów komunikacji międzynarodowej. Dzięki temu było również zapewnione współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej i plus do tego środki własne z budżetu, i to miało szansę powodzenia. No, mówienie dzisiaj, że na to nas nie stać, no, wydaje się zupełnie niepoważnym, jeśli Polska jest 20. gospodarką na świecie, jeśli szczycimy się ciągłym rozwojem Polski, jeśli szczycimy się wzrostem PKB, no to powinno Polskę również stać na tego typu inwestycje, a biorąc pod uwagę tutaj konkretnie szprychę numer 3, to, szanowni państwo, sprawą zasadniczą dzisiaj to jest poprawa bezpieczeństwa tutaj tej części Polski, czy tej części Europy, bo to jest również ważnym elementem potwierdzającym konieczność, potrzebę budowy tej trasy kolejowej.
No i 14 czerwca kolej wróci do Łomży po 33 latach nieobecności, czyli co, lepszy rys niż nic?
Czy dobrze, że ta kolej wróci oczywiście. Naprawdę żałuję, że tyle lat Łomża była bez kolei. W 93 roku wielu mieszkańców protestowało przeciwko tej likwidacji. Tłumaczono wtedy, że ta kolej jest niepotrzebna, że nikt nie będzie podróżował tą koleją. Dzisiaj przykład najlepszy jest, że kolej jest potrzebna, to połączenie kolejowe tutaj w naszym regionie, na terenie naszego powiatu częściowo, można powiedzieć, czyli kolej Łapy Ostrołęka. Na początku 2 lata temu, jak ona była uruchomiana, te przewozy były uruchamiane, to samorząd, marszałek województwa występował do samorządów tutaj lokalnych, do gmin, do powiatu łomżyńskiego o zabezpieczenie środków na współfinansowanie tej linii, dlatego że były obawy, że ona nie zbilansuje się, że będzie deficytowa. Dzisiaj okazuje się, że bardzo dużo ludzi korzysta z tych przewozów i nikt nie musi do tego dopłacać. To są tylko małe ośrodki, można powiedzieć, na tej trasie, a jeśli weźmiemy pod uwagę, że kolej docierałaby do Łomży, miasta 60-tysięcznego prawie, to jestem przekonany co do tego, że ta kolej tutaj była potrzebna, no i stracone lata, ale oprócz tych przewozów pasażerskich, to większe szanse na rozwój również i Łomży, i miejscowości wzdłuż tej linii kolejowej.
Pewnie wielu to umknęło przez sytuację ze Zbigniewem Ziobro, ale PiS miał w zeszły weekend konferencję programową dotyczącą samorządów. No i tam padło m.in. z ust prezesa Kaczyńskiego, że władza centralna powinna wspierać samorządy w realizacji zadań, m.in. w edukacji i ochronie zdrowia. Zaznaczył, że państwo często przekazuje obowiązki bez odpowiednich środków. A to chyba nie tylko problem tej władzy, ale i w ogóle tak zawsze było.
Tak, panie doktorze, tutaj prezes Kaczyński nie odnosił się tylko do tej władzy. Mówił od samego początku, od roku 90, kiedy zostały utworzone samorządy gminne. Polacy rządzący różnych opcji zawsze mówili o tym i ciągle mówią o tym, że to była jedna z najlepszych reform, jaka w wolnej, demokratycznej Polsce została wprowadzona, czyli wprowadzenie samorządów, bo doskonale wszyscy wiemy, oceniamy tak, że samorządy najlepiej wydają środki finansowe na inwestycje, że jest najlepsza kontrola społeczna w samorządach, a rzecz podstawowa to samorządy, no dzisiaj nie tylko gminy, ale również powiaty i województwa wykonują, można powiedzieć, lwią część usług publicznych, bo jeśli popatrzymy wokół siebie, z jakimi sprawami, do jakich urzędów chodzimy, to może w 80 czy 90% nawet chodzimy do instytucji samorządowych, które te zadania publiczne wykonują. I faktycznie, co prawda konstytucja mówi o tym, że środki finansowe do samorządów powinny trafiać w wysokości adekwatnej do potrzeb, jakie te samorządy wykazują, jakie zadania realizują, ale tak nigdy się nie działo i to za wszystkich rządów. Dobry przykład jest rok 96, kiedy szkoły podstawowe prowadzone wtedy przez państwo polskie, rząd nie bardzo sobie mógł radzić ze szkołami, bo duże rozrobienie sieci szkół na wsiach oczywiście, w szczególności ogromne koszty finansowania, utrzymania tych szkół, no zdecydowano o tym, żeby przekazać te szkoły do samorządów gminnych. One zostały przekazane, to samorządy gminne sobie z tym poradziły. Oczywiście była racjonalizacja, pewnie wiele szkół, na pewno wiele szkół zostało zlikwidowanych. Niestety to było koniecznością, ale dzisiaj, jeśli popatrzymy na szkoły podstawowe na terenach również wiejskich, które są szkoły prowadzone przecież przez samorządy, te szkoły są w bardzo dobrym stanie technicznym, jeśli chodzi o budynki, jest bardzo wysoki poziom nauczania, jest również warunki, powiedzmy, do nauczania, do rozwijania się, do uprawiania sportu również w tych szkołach są znakomite. Kolejny jakby taki krok, z którym rząd sobie nie bardzo radził, czyli ochronę zdrowia i szpitale powiatowe. Reforma, drugi etap reformy, wprowadzenie powiatów i szpitale, te mniejsze szpitale trafiły do samorządów powiatowych. I tutaj na pewno też samorządy powiatowe zrobiły ogromny postęp, jeśli chodzi o świadczenie usług medycznych przez te szpitale. Popatrzymy na szpitale powiatowe, w Łomży nie ma, ale tutaj w okolicznych miastach są, jaki jest dzisiaj, jakie warunki są stworzone w tych szpitalach do tego, aby służyć naszym pacjentom.
No wiemy, ale jakie problemy dzisiaj są tego.
Ale potrzebne są oczywiście środki finansowe, bo sam budynek, sam sprzęt ludzi nie wyleczy. Potrzebne są odpowiednie środki finansowe i o to państwo polskie powinno zadbać. Sytuacja jest o tyle komfortowo łatwa, że wystarczy, że przekazuje pieniądze i nie martwię się problemem. Zrobią to za nas samorządy. Ale pomyślmy o tym, że te samorządy właśnie pracują na rzecz tych samych mieszkańców. I tutaj jest jak najbardziej potrzeba zreformowania w szczególności systemu finansowania samorządów.
Tutaj właśnie pada taki postulat, aby zwiększyć zdecydowanie udział samorządów w podatku CIT.
Tak, no jeśli chodzi o powiaty, to udział w podatku CIT to jest na poziomie 1,7%, w PIT-cie jest to 2%. Na pewno należałoby to zwiększyć. Ta nowa ustawa, znowelizowana ustawa od 1 stycznia 2025 roku funkcjonująca, ona zwiększyła w porównaniu do poprzednich udziałów, ale to jest jakby pozorna poprawa sytuacji finansowej samorządów, dlatego że te udziały w dochodach zostały zwiększone, ale środki subwencji, my jesteśmy najlepszym przykładem tutaj, gdzie subwencja jest zero, bo ministerstwo wyliczyło nasze potrzeby finansowe na poziomie takim, który jest jakby wystarczający do pokrycia z tych udziałów. To po pierwsze, a po drugie zlikwidowano szereg programów inwestycyjnych. Szereg programów, z których korzystaliśmy. Czyli jest jakby takie pozorne działanie.
Czyli takie jedno działanie, jeden postulat, który mógłby naprawić to, bo kończy nam się czas, dlatego proszę tak w takim skrócie. Jedno jakieś działanie, które byłoby bardzo potrzebne i spełniałoby oczekiwania samorządów.
Zwiększenie udziałów to na pewno, po pierwsze, ale po drugie to środki finansowe do samorządów gminnych czy powiatowych powinny być uzupełniane, regulowane również tą subwencją, bo niestety na terenach wiejskich, na terenach mniej zurbanizowanych, na terenach, na których nie ma przemysłu albo ten przemysł jest niewielki, ten wzrost udziału w podatku CIT albo PIT będzie niewystarczający do tego, żeby te samorządy mogły dobrze się rozwijać, żeby te samorządy mogły również inwestować. Ten zwiększenie udziału skutkuje pozytywnie w dużych ośrodkach, w ośrodkach uprzemysłowionych.
Starosta Łomżyński, Lech Szabłowski był gościem mnie, Radia Nadzieja. Dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję, panie rektorze. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
Nasz gość dnia.